Campus Opole. Audycja akademicka.
Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że Państwo już zdążyli się przyzwyczaić, że audycja Campus Opole nieco wcześniej, aż do świąt, czyli niemal przez cały grudzień. Campus Opole z racji tego przesunięcia nieco krótszy, bo będziemy na antenie pojawiać się na pół godziny. Zaczynamy mniej więcej za 15:07, kończymy 6:15, a wszystko dlatego, że tuż po naszej audycji, audycja roratnia dla naszych milusińskich, choć oczywiście nie tylko. Ja nazywam się Mariusz Piestrak i witam w kolejnym wydaniu programu akademickiego. Ja już zapowiedziałem wcześniej na Facebooku, że dzisiaj w programie będziemy prześwietlać, albo właściwie prześwietlimy wszystkich i wszystko. Ale nie bójcie się, szanowni państwo, nie będzie o lustracji, nie będzie o teczkach, zupełnie inne tematy, albowiem dzisiaj promienie X to taki bohater naszej audycji. Promienie X, a w gruncie rzeczy Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich. I właśnie w tej sprawie spotykam się dzisiaj z panem doktorem Grzegorzem Jezierskim, a więc inicjatorem, kustoszem, no i właścicielem ekspozycji zgromadzonej w Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, nie wiem, czy ja tutaj tak odpowiednio się dobrze i fachowo wyraziłem. Promienie X to nadal podstawa lampy rentgenowskiej.
Tak, tak. Z tym, że poprawna polska nazwa obowiązująca w przepisach prawa atomowego w rozporządzeniach brzmi promieniowanie rentgenowskie. To rentgen właśnie nadał nazwę tym nowo odkrytym promieniom X, natomiast wkrótce potem została przyjęta nazwa rentgenowskie i w świecie właściwie funkcjonują dwie nazwy, aczkolwiek mówię, no jedna ta oficjalnie przyjęta, dłuższa nazwa promieniowanie rentgena albo rentgenowskie.
Mm-hmm. A więc początek...
Ale możemy mówić również o promieniach X. Aha.
Więc promienie X i w gruncie rzeczy same aparaty, czy też lampy rentgenowskie, to jest w gruncie rzeczy wynalazek rentgena, stąd nazwa.
Tak. To miało miejsce w 1895 roku. Został odkryty w sposób przypadkowy. Rentgen wówczas nie zdawał nawet sobie sprawy, jak to daleko pójdzie w przyszłości. Oczywiście on od razu skojarzył ta możliwość prześwietlania przez materię taką nieprzenikalną do prześwietlania ciała ludzkiego. I w początkowym okresie głównie skupiono się właśnie na prześwietlaniu ciała ludzkiego, przy czym były to główne wykorzystania w czasie różnego rodzaju wojen prowadzonych wówczas, gdzie prześwietlano głównie żołnierzy w celu lokalizacji odłamków, szrapneli i tak dalej.
Czyli dosyć drastyczny początek miał.
Tak, tak. No nie było jeszcze wtedy tak powszechnie wykorzystywanych tej aparatury w szpitalach, ona stopniowo dopiero, natomiast bardzo szybko pojawiła się właśnie na polu walki, można powiedzieć natychmiast. Z takim spektakularnym już zastosowaniem, to jak wiemy, było podczas I wojny światowej wykorzystanie i stosowanie tego promieniowania przez Marię Skłodowską-Curie, która osobiście nadzorowała, zorganizowała kilkanaście takich polowych pojazdów, w których były zainstalowane aparaty rentgenowskie i bezpośrednio na polu walki prześwietlano tych rannych żołnierzy. To pozwoliło przede wszystkim ratować ich przed taką niepotrzebną amputacją, dokąd nie stosowano promieniowania rentgenowskiego, to profilaktycznie amputowano kończynę, a rentgen pozwolił lokalizować dokładnie, no i w ten sposób ratowano tych ludzi.
Mhm. Tematem dzisiejszej audycji, no właśnie nie tylko promienie X, ale Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich. Tak sobie myślę, że bardzo wielu mieszkańców naszego miasta w ogóle nie ma wiedzy o tym, że na terenie Opola znajduje się jedyne chyba tego rodzaju muzeum na świecie. Proszę mnie poprawić, jeśli się...
Jak najbardziej. My mamy tą satysfakcję właśnie, że w prasie amerykańskiej, takiej technicznej, napisano już parę lat temu na ten temat, że rentgen, gdziekolwiek on teraz jest, byłby dumny z takiej kolekcji. Mhm. Właśnie zaletą tego zbioru, który gromadzimy w sumie już na naszej Politechnice obchodzimy w tym roku 5-lecie, a w ogóle prawie 11 lat jest zgromadzony, Ale zaletą tej kolekcji jest to, że gromadzimy lampy, aparaty kompletne z różnych zastosowań, nie tylko z medycznych, ale z przemysłowych, z obszaru security, z przemysłu spożywczego, z dziedzictwa kultury i sztuki, z różnych zastosowań i to daje właśnie takie szerokie spektrum i bogactwo tych różnych eksponatów.
Panie doktorze, wspomniał pan o tym jubileuszu muzeum. Można by powiedzieć 5 lat, może nie jest to dużo, ale 5 lat, jeśli porównamy te 5 lat z ilością eksponatów, bo ja czytam ze strony muzeum, ponad 1200 unikalnych eksponatów i uwaga, 430 darczyńców, w tym 152 z zagranicy.
Tak,
nie wiem, czy to są najnowsze dane. Ale takie dane znalazłem na stronie internetowej poświęconej właśnie Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich. Warto też dodać, że 5-lecie muzeum obchodzi tylko albo w ramach Politechniki Opolskiej, natomiast całe zbiory gromadził pan sam osobiście już od roku 2011.
Tak, tak.
5-lecie muzeum, można powiedzieć, idealnie wpisuje się w jubileusz uczelni Politechniki Opolskiej.
Tak, było 50-lecie naszej uczelni, jako uczelni Politechniki Opolskiej, uczelni technicznej, no i przy okazji właśnie 5-lecie naszego muzeum. Mhm.
Niedawno na Politechnice Opolskiej odbyła się swego rodzaju uroczystość podsumowująca te 5 lat. Wielu pamięta. 8 listopada 2011 roku w rocznicę odkrycia promieni X odbyło się otwarcie muzeum.
Tak, tak.
No i pan od początku jest w tym muzeum, można powiedzieć, kustoszem.
No, ponieważ nie jest, powiedzmy, temat zamknięty. Działalność polega na tym, że cały czas pozyskujemy, staramy się sami pozyskiwać kolejne eksponaty, ale również już w tej chwili, z racji tego, że funkcjonuje strona internetowa już od ponad 10 lat i w świecie jesteśmy znani na wielu, wielu instytucjach naukowych, firmach i tak dalej, i zdarzają się sytuacje, że dostajemy wręcz propozycje od firm, do których się nie zwracaliśmy, czy osób, do których się nie zwracaliśmy, że chcą nam przekazać właśnie jakieś ciekawe eksponaty. A z tym jest w tej chwili coraz to trudniej, bo wiadomo,
Rozumiem, że przekazywanie powinno odbyć się na zasadach, że tak powiem, niekomercyjnych.
Czyli... Tak, tak. I problem przede wszystkim sprowadza się do tego, że trzeba to, przesyłka, czy eksponat znajduje się w Australii, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. I teraz jest kwestia pokrycia kosztów przesyłki. I z tym mamy problem, ale tutaj ja też mam wielu ofiarodawców, znaczy nie tyle ofiarodawców, co sponsorów życzliwych temu muzeum, którzy są w stanie nawet pokrywać koszty przesyłki, bo to kosztuje. Aczkolwiek zdarza się też czasami, że i firmy same, niezależnie od tego, że przekazują, to jeszcze pokrywają koszty. No te koszty są dość znaczne, bo to są eksponaty dość delikatne, muszą być specjalnie zapakowane. Przesyłki dzisiaj odbywają się wszystko drogą kurierską, samolotami. Taka jedna przesyłka to jest w granicach 400 dolarów czy 400 euro. Ale zdarzają się też takie sytuacje, że ostatnio na przykład z Anglii dostaliśmy propozycję przekazania nam zużytych lamp rentgenowskich. One służyły do terapii, czyli do takiego naświetlania nowotworów skóry. Jest tam jeszcze to stosowane również dzisiaj, aczkolwiek rzadziej. I okazało się, że firma na swój koszt przesłała nam 2 kontenery 800 kilogramów samolotem te lampy.
Wow, pięknie. Panie doktorze, nie mogę nie zadać tego pytania. Jak to się zaczęło? Dlaczego akurat zafascynowały pana lampy rentgenowskie?
No, to jest istotne pytanie, dlatego że każdego dziwi, dlaczego akurat lampy, a nie coś innego. Otóż sprawa wyglądała tak, że z promieniowaniem rentgenowskim, czyli z aparaturą, jestem związany od samego początku swojej kariery zawodowej, bowiem w kolejnych zakładach pracy stosowałem promieniowanie rentgenowskie, ogólnie można mówić w przemyśle, do zastosowań przemysłowych, czyli do prześwietlania obiektów przemysłowych. To są aparaty przenośne na wyższe napięcia, znacznie, można powiedzieć, bardziej niebezpieczne też niż te, które są stosowane w medycynie, bo tu w medycynie to mamy pewne pomieszczenia zamknięte i tak dalej, sterownie. Natomiast w przemyśle my przebywamy wręcz blisko tego aparatu. I także to z tym promieniowaniem byłem związany i jestem nadal całe swoje życie z tą, to jest tak zwane badania nieniszczące przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Natomiast w pewnym momencie, kiedy chciałem studentom pokazać taki ciekawy, rzadki pierwiastek beryl, on jest między innymi stosowany na okienka wyprowadzające promieniowanie rentgenowskie, bowiem jest to metal, który najmniej osłabia, czyli najwięcej przepuszcza, nawet przepuszcza znacznie mocniej niż szkło. Bo gdzieś to promieniowanie musi się wydostawać, prawda? No i ponieważ, a jest to materiał dość trudny do zdobycia, Stany Zjednoczone produkują, to jest pierwiastek numer 4, bardzo lekki, strategiczny, bo jest stosowany przede wszystkim w energetyce jądrowej i zwróciłem się do firmy, firma odpowiedziała, że trzeba mieć pewne zezwolenia i tak dalej i wtedy tak wpadłem na pomysł, że ponieważ mam kolegów, którzy dystrybuują, zajmują się sprowadzaniem aparatów rentgenowskich przemysłowych do kraju, że może tą drogą poproszę, żeby z jakiegoś zużytego aparatu uzyskać ten beryl. Zwróciłem się do kolegi Sławomira Jóźwiaka z firmy NDT System z Warszawy z prośbą, żeby czy nie znalazłby kawałek tego metalu berylu. On oczywiście od razu mi przesłał 3 lampy rentgenowskie z taką uwagą, to wyjmij je sobie sam. I wtedy jak zobaczyłem te lampy, a już jedną mieliśmy mianowicie po powodzi w 97 roku w elektrowni Opole, wtedy pracowałem, zalało nam aparat rentgenowski, on był do naprawy i ta lampa jedna u mnie w biurku była. I wtedy jak on przysłał te 3 kolejne, żebym sobie tam wyjął ten metal beryl, ja zobaczyłem, że one są tak różne od tego, co na chociażby w książce się tradycyjnie przedstawia, czy w encyklopediach gdzieś. I to był sygnał właśnie wtedy, że no warto by się po prostu tym zająć. No a potem już sam byłem zdumiony tą rozmaitością, ilością. Wynika to właśnie z tego, że to promieniowanie jest stosowane w tej chwili, można powiedzieć, wszędzie. I różne zastosowania, różne obszary, no potrzebują różnych lamp, stąd one się... My nie mamy w muzeum, mimo tej ilości około 1000 ponad eksponatów, 2 takich samych eksponatów. One się muszą różnić i różnią się. Także to właśnie świadczy o tym no, szerokim wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.
Panie doktorze, o tym szerokim zastosowaniu chciałbym, żebyśmy porozmawiali w drugiej części naszego programu. Za moment wracamy, bo ja mogę państwu już zdradzić, że poza anteną ucięliśmy sobie już taką w mojej ocenie fascynującą pogawędkę z panem doktorem i okazuje się, szanowni państwo, że te lampy rentgenowskie to nas w dzisiejszym świecie wprost otaczają. Ale o tym już za moment w drugiej części programu Campus Opole. Wiemy, co dobre.
Akademicka.
Ja mam tylko nadzieję, że państwo również czują się zaintrygowani tematem promieni X albo promieni rentgena. Dzisiaj w programie Campus Opole prześwietlamy promieniami rentgena wszystko i wszystkich. Przypominam, że naszym gościem jest dr Grzegorz Jezierski, a więc i inicjator, i kustosz, ale też właściciel ekspozycji w Muzeum Lamp Rentgenowskich w Muzeum Politechniki Opolskiej. Panie doktorze, rozpoczął pan bardzo ciekawy wątek dotyczący wykorzystania, bardzo powszechnego współcześnie wykorzystania promieni rentgena. Myślę sobie, że większość naszego społeczeństwa rentgen kojarzy, tak jak ja, z koniecznością czasami prześwietlenia jakiejś kostki, bo coś się złego stało i niestety musimy się u tego lekarza prześwietlić. No, ewentualnie jeszcze rentgena możemy z bramek na lotniskach kojarzyć, ale okazuje się, że ten rentgen pojawia się dzisiaj i przy produkcji żywności, i na wysypiskach śmieci nawet, aż po kopalnie.
No więc wracając do historii, to oczywiście na początku, tak jak już wspominałem, były wykorzystane głównie w medycynie. Dzisiaj również w stomatologii jest dość powszechnie, weterynaria stosuje i o tym większość ludzi ma tą już świadomość. No oczywiście spotykamy się coraz częściej z koniecznością prześwietlania bagażu na przejściach granicznych. Mhm. Obszar security dzisiaj jest bardzo ważny. To już nie tylko przejścia graniczne, ale również w obszar security wchodzą różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej. Na przykład kancelaria Sejmu, kancelaria premiera, ambasady, wszystkie mamy właśnie takie lampy z ambasad na przykład zużyte. Różnego rodzaju prokuratura, sądy, areszty, zakłady karne. Tam dzisiaj nawet jest mowa o takich imprezach podwyższonego ryzyka, mecze, czy tam by nie stosować. Dlaczego rentgen? Dlatego, że bramki metalu, które wykrywają ewentualnie metal, broń, nie wykryją nam narkotyków czy materiałów wybuchowych, które są materiałami organicznymi. Natomiast rentgen wykrywa bardzo ładnie materiały organiczne. A więc biorąc to pod uwagę, i to, że nasza granica wschodnia jest granicą Unii Europejskiej, jesteśmy najlepiej wyposażeni w sprzęt rentgenowskim. Nasze bagaże są tak prześwietlane na lotniskach, bo to dotyczy też lotnisk, prawda, to też są przejścia graniczne, porty w Gdyni, w Gdańsku, w Szczecinie. Przejścia kolejowe, mamy w Polsce 3 przejścia kolejowe na wschodniej granicy, gdzie są prześwietlane pociągi, czyli składy wagonów. Oczywiście 100% tirów, do tego służby celne czy oddziały służb celnych dysponują specjalnymi, bardzo wyrafinowymi samochodami, które są w stanie w czasie jazdy na autostradzie, jadąc równolegle do podejrzanego samochodu, prześwietlić, zbadać, co on ma wewnątrz. Także ten obszar security się bardzo rozwijał, no i w tej chwili już muzea, nowo otwarte muzeum, to POLIN w Warszawie, muzeum na Wawelu, są wyposażane w sprzęt rentgenowski, tak zwane skanery do kontroli bagażu. Nie mówimy tutaj o kontroli, o prześwietlaniu osób, aczkolwiek w świecie są lotniska, które również prześwietlają osoby. W Polsce można powiedzieć, że mamy jeden taki szczególny przypadek. Jest to najcięższe więzienie w Polsce w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie prześwietla się również osoby. Czyli każda osoba wchodząca na teren, nie tylko gość, prokurator, sędzia, adwokat, który wchodzi na teren więzienia, oprócz tego, że jest skaner do prześwietlania bagażu, bo to jest powszechnie we wszystkich zakładach karnych i sądach, prokuraturach, to tam jest prześwietlana osoba. Także obszar security w tej chwili się bardzo rozwija. Urzędy pocztowe prześwietlają. No są w tej chwili, jest taka duży otwarty, powiedzmy, wymiana towaru w świecie, że łatwo jest po prostu właśnie w paczkach gdzieś przesyłać różne materiały, albo zakazane, albo niebezpieczne. Mm-hmm.
Inny wątek związany z tym powszechnym dzisiaj prześwietlaniem towarów, to jest prześwietlanie żywności.
Tak, tutaj z kolei wymusiły to, można powiedzieć, w świecie i w Polsce również te sklepy wielkopowierzchniowe. Chodzi mianowicie o to, że one chcą, żeby dostarczane produkty nie zawierały tak zwanego ciała obcego. Żywność jest produkowana przez automaty. Tam człowieka praktycznie przy tym nie ma i na końcu podczas tego pakowania są stosowane urządzenia do wykrywania ewentualnie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, kawałka szkła, metalu. Tutaj u nas w Opolu mamy 2 zakłady. COT, który jogurty prześwietla, no i Nutricja, która prześwietla produkty dla niemowląt. Te produkty dla niemowląt były zawsze obligatoryjnie prześwietlane, natomiast pozostałe produkty żywnościowe wynika z pewnej takiej właśnie wymuszone zostały przez te sklepy wielkopolśniowe. Dzisiaj można powiedzieć, że Tarczyński, Balcerzak, Kiełbaski, Sery, Hochland, pieczywo nawet, wszystko, co jest pakowane w słoiki, jest prześwietlane. Te urządzenia są bardzo tanie i gwarantują, mało tego, my możemy to prześwietlać na paletach, zapakowane, także na przykład przemysł farmaceutyczny stosuje to do sprawdzenia blistrów, czyli czy się znajdują wszystkie miejsca wypełnione pastylkami i tak dalej. Przemysł kosmetyczny po prostu gwarantuje to nam, że nie ma tam ciała obcego. I przy czym tu trzeba zaznaczyć od razu tak, że jest to operacja bardzo bezpieczna, nie ma absolutnie żadnego zagrożenia, że to było poddane, nie ma, to są tak małe dawki, że nie jesteśmy nawet sprawdzić laboratoryjnie, stwierdzić, że to było prześwietlane. W związku z tym nie ma jakiegokolwiek obowiązku, żeby producent informował nas o tym, że produkt był prześwietlany.
A jak wygląda efekt zdrowotny, że tak powiem? Ja pamiętam swego czasu, podczas prześwietleń takich rentgenowskich, na okoliczność skręcenia, złamania, tak, że no, powiedzmy osoba wykonująca, lekarz czy też pielęgniarz wykonujący to prześwietlenie, chował się za takimi, rozumiem, nieprzepuszczającymi...
parawanem bądź w oddzielnym pomieszczeniu.
Tak, za takimi drzwiami, które nie przepuszczały, rozumiem, tych promieni X. Natomiast no, pan mówi dzisiaj o takim powszechnym wykorzystaniu promieni.
No jest postęp olbrzymi i tutaj powiedzmy, chciałbym też podkreślić taką rzecz, że są w tej chwili coraz to doskonalsze detektory, czyli te urządzenia, które odbierają, bo od tego zależy, im mniejsza będzie, im czulszy detektor, tym mniejsza dawka. I chciałbym tu też od razu zaznaczyć, że w naszym muzeum również gromadzimy właśnie te detektory. A jako przykład tego olbrzymiego postępu, w tej chwili dawki są tak małe, oczywiście pewne przepisy są i te przepisy są dotyczące w ogóle promieniowania jonizującego, bo rentgenowskie jest takim promieniowaniem jonizującym, ale tam jeszcze wchodzi w grę promieniowanie alfa, beta, gamma, ale generalnie te przepisy są tak dzisiaj wyśrubowane w stosunku do tego, co było kiedyś, że dzisiaj na przykład wzięcie do ręki notatek Marii Skłodowskiej-Curie powoduje, że mamy przekroczoną dawkę, bo takie są przepisy, ale to też wymusiło, że te badania są, można powiedzieć, bezpieczne. Dość powiedzieć, że dzisiaj na przykład już amerykańska firma Kubtek chwali, sprzedaje aparaty rentgenowskie, którymi można prześwietlać wcześniaki w inkubatorze. To było kiedyś nie do pomyślenia, żeby kobietę w ciąży, czy dziecko niemowlę, tak, a tym bardziej wcześniaka można było prześwietlić. Dzisiaj jest to możliwe, dlatego, że te detektory są tak czułe, że automatycznie można bardzo małymi dawkami napromieniować organizmy żywe. To samo dotyczy przejść na lotniskach. Można przejść praktycznie tam, gdzie się stosuje kontrolę osób, czyli prześwietlanie osób. Można w ciągu roku przejść 1000 razy przez taką kontrolę, żeby dostać właściwie tyle, co dostajemy od promieniowania naturalnego, czyli jest to całkowicie bezpieczne.
Wracając do naszego muzeum, mam wrażenie, że wejście do tego muzeum to już nam gwarantuje jakąś tam dawkę promieni X. Panie doktorze, mam też wrażenie, że samo muzeum to nie jest tylko i wyłącznie muzeum poświęcone oczywiście z jednej strony historii Politechniki Opolskiej, a z drugiej strony właśnie lampom rentgenowskim, bo nie tylko lampy rentgenowskie, już pan o tym wspominał, tak, i detektory, i też chyba...
Właściwie wszystko, co się wiąże rentgena z promieniowaniem rentgenowskim. Tak, tam, jest, gdzie występuje promieniowanie, a więc i literatura, jakieś ciekawe zdjęcia rentgenowskie nawet, jakieś fotografie, znaczki, medale, sprzęt ochrony dozymetryczny i tak dalej. Wszystko, co ma związek z promieniowaniem rentgenowskim, staramy się kompleksowo gromadzić i udostępniać.
Też należy się to naszym słuchaczom. Jak trafić do Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich?
No przede wszystkim najprościej to wejść na stronę Politechniki Opolskiej i znaleźć adres. Jest tam możliwość wirtualnego zwiedzenia, czyli chodzenia po salach, robienia sobie zbliżeń różnych, ściągania ciekawych informacji, ale no najlepiej jest przyjechać.
Osobiście.
Przyjechać, tak. Muzeum nie funkcjonuje w jakiś oficjalny oficjalny sposób, że ma godziny urzędowania. Natomiast no, z racji tego, że tam pracuje praktycznie jedna osoba, no trzeba albo przedzwonić się, umówić i wtedy się staramy nawet, bo mamy takie sytuacje i w niedzielę, i w sobotę jesteśmy do dyspozycji.
Mhm. Czyli i osoby indywidualne, jakieś
szkoły, wycieczki, tak, mhm. tak.
Drugi kampus Politechniki Opolskiej.
Tak, Pruszkowska 76.
No właśnie, poddasze tak zwanej piątki.
Tak,
czyli?
Tak. Na trzecim piętrze, w budynku numer 5, jest winda, można wjechać i tam całe, mamy prawie 200 metrów kwadratowych.
Mhm. Swoją drogą już wiem, że zaczyna powoli brakować miejsca.
No tak, i bywa tak, że musimy czasami odmawiać. Ostatnio mieliśmy taką ofertę przez firmę elektroniczną, która stosuje promieniowanie rentgenowskie do kontroli montażu elektronicznego, mm-hmm. typu płytki drukowane, chipy. Tego w Polsce jest bardzo dużo, jest kilkanaście takich montowni, które stosują to. Musieliśmy odmówić ze względu na to też, że jest to urządzenie zbyt duże i byłby kłopot z niego przetransportowaniem na trzecie piętro. Ale te drobne jeszcze na razie miejsce mamy i jak coś jest cennego, zawsze przyjmiemy.
Mhm. Więc cały czas muzeum czeka na darczyńców, ale rozumiem, że no w tym momencie przy takiej ilości no i zakresie, jaki już państwo oferują, to taka pierwsza, lepsza lampa rentgenowska to nie będzie dla państwa chyba specjalnie łakomy kąsek.
To znaczy, ona musi być inna niż mamy.
No właśnie.
My w ramach tego zbierania, stąd ta liczba 1200, o której pan wspomniał, my w samym muzeum mamy 1000, a 1200, bo tyle żeśmy dostali, ale jeżeli są dwie, trzy te same lampy, czy te urządzenia, no to po prostu one nie są eksponowane, jest jedno eksponowane. Mhm. Także my też, jeżeli jest taka możliwość do innych szkół, czy do innych muzeów, przekazujemy takie, te, które mamy jako duplikaty, prawda?
Mhm. A na koniec powiedzmy jeszcze o darczyńcach. Wspomniałem na początku naszej audycji, że spore grono osób to są darczyńcy zagraniczni, właściwie z całego świata. Jest też jeden chyba najbardziej doceniany przez pana darczyńca, rozumiem, przyjaciel muzeum i pewnie
tak,
też
bo tak
pana
my nazywamy wszystkich.
Mhm. Pan Udo Radke z Niemiec. Więc chyba jeden z najbogatszych donatorów muzeum.
Tak, on sam jest kolekcjonerem, największym kolekcjonerem na świecie lamp elektronowych. Te, które w ogóle wychodzą z użycia. A przy okazji lamp elektronowych gromadzi również też częściowo lampy rentgenowskie, bo lampa rentgenowska też jest lampą, można powiedzieć, elektronową. I bywał u nas już trzykrotnie i za każdym razem przywozi jakieś cenne eksponaty. Przy czym my się wymieniamy, bo ja też mu przekazuję takie eksponaty, których on nie ma. Ale generalnie mamy 152 ofiarodawców spoza Polski. Najwięcej mamy z Niemiec. Z Niemiec mamy 46, ze Stanów Zjednoczonych 30, z Wielkiej Brytanii 17 i tak dalej. Mamy nawet z takich egzotycznych krajów jak z Emiratów Arabskich, Australii, Kanady, Szwecji, Ukrainy. Z 24 państw mamy darczyńców. No najwięcej z Polski. Z Polski jest 276. To jest olbrzymia liczba.
Podejrzewam, że ta liczba będzie się cały czas zwiększać.
Cały czas się zwiększa.
O Muzeum Lamp Rentgenowskich słychać coraz więcej. A państwo, jeśli chcielibyście chociażby wirtualnie zwiedzić, przynajmniej na razie, muzeum, to pan doktor już o tym wspominał. Zapraszamy na stronę zarówno Politechniki Opolskiej, jak i samego muzeum. Ja mogę podpowiedzieć www.muzeum.po.opole.pl. poopole.pl to oczywiście strona Politechniki Opolskiej, natomiast z przodu słowo muzeum i tam wszelkie informacje poświęcone temu wyjątkowemu na skalę całego globu muzeum. Poza tym też znajdziecie państwo wątki, o których no dzisiaj nie powiedzieliśmy, bo jak pewnie każdy zauważył, czas nas goni i niestety naszą audycję już musimy kończyć. Mnóstwo innych rzeczy, bliżej lub dalej związanych z promieniami rentgena, też w muzeum państwo znajdziecie. Ja dzisiaj Państwu dziękuję i przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi. Przypominam, że dzisiaj o promieniach rentgena i o Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich opowiadał pan dr Grzegorz Jezierski, a więc inicjator, właściciel kolekcji, no i kustosz muzeum.
Dziękuję bardzo
w studiu i do zobaczenia. A państwu wszystkim mówię do usłyszenia. Mariusz Piestrak, za moment audycja Roradnia.
Kampus Opole, audycja akademicka. W każdy czwartek po 19:00. Zaprasza Mariusz Piestrak.